To już w Indiach, kiedy byłem, Bóg pobudził moje serce, poruszył moje serce, aby usługiwać, aby mówić na temat powtórnego przyjścia Pańskiego. Cieszę się z tego tematu, bo jest on dla mnie fantastyczny, bo mnie budzi, mnie ożywia, mnie motywuje do tego, by być gotowym na przyjście Pana Jezusa, by być czujnym w swoim życiu, by mieć, tak mówiąc językiem ziemskim, oczy wkoło głowy, by widzieć wszystko, co się dzieje, by rozpoznawać czasy, w których żyjemy i być blisko Pana, bo Jego przyjście nadchodzi. Jestem poruszony reakcją na pierwszą część. Otrzymałem maile z różnych stron z podziękowaniem za słowo i temat. Miałem telefony, nawet wczoraj wieczór z Irlandii, bracie Jurku, że słuchają, że są pod wrażeniem, że odsłuchują te kazania ze Stanów Zjednoczonych i z innych miejsc naszego kraju, że są zbudowani, są zachęceni i czekają na dalsze części. Dlatego nie ma innego wyjścia, jak przygotowywać dalsze części. Jak słuchać Ducha Świętego, by głosić dalsze części na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Powiedziałem tydzień temu, że coś stało się z kasnodziejstwem XXI wieku. Że całą naszą uwagę głoszenia zaczęliśmy skupiać na tym, co dotyczy naszego życia na ziemi. Ciągle głosimy i prosimy Pana, by błogosławił nam tutaj, by zaopatrywał nas tu na ziemi, by uzdrawiał, byśmy byli zdrowsi, by błogosławił, byśmy się mieli lepiej, by nasze życie było bardziej wygodne, bardziej radosne, bardziej szczęśliwe. I to wszystko jest prawdą. Bóg pragnie nam błogosławić tutaj na ziemi. Bóg pragnie uzdrawiać nasze chore ciała. Bóg pragnie dotykać naszego codziennego życia, abyśmy mieli chleb, odzienie. On się troszczy o nas. Biblia mówi nam, że On się troszczy o nas o wiele bardziej niż o kwiaty, drzewa, trawę polną, ptaki. On troszczy się o nas i On chce, abyśmy byli błogosławieni. Ale w tym samym czasie gdzieś zaniknęło zwiastowanie na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Jak mało słyszy się o znakach czasów ostatecznych. Tak mało słyszy się, aby kasnodzieje głosili o tym, co dzieje się obecnie na ziemi wokół nas, abyśmy byli przygotowani na Jego powtórne przyjście. Mówiłem tydzień temu, że może to się stać w każdej chwili. Dnia ani godziny nikt nie zna. Moim zadaniem jest być gotowym na przyjście Pańskie. Może będziemy w niedzielę na nabożeństwie i nagle nastąpi pochwycenie Kościoła. Może wtedy zaczną znikać ludzie tu i tam. Ci, którzy są gotowi na przyjście Pańskie, obym nie pozostał na miejscu. Obym był gotowy. Mówiliśmy także o tym, że żyjemy w czasach dni Noego. Tak jak za dni Noego jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, tak będzie za dni przyjścia Syna Bożego. Co to znaczy dla nas? Co Bóg chce nam powiedzieć, abyśmy widzieli ten znak, abyśmy obserwowali ten znak? Czy jedzenie jest czymś złym? Czy picie różnych napojów jest czymś złym? Czy żenienie się i za mąż wychodzenie jest czymś złym? Nie. Nie potępia tego Boże Słowo. Nie mówi Pan Jezus, musicie przestać jeść, musicie przestać pić, musicie przestać się żenić i za mąż wychodzić. Zadałem pytanie. Wszyscy powiedzieli, że jedzą. Wszyscy powiedzieli, że piją. Niektórzy rodzice chcieliby, żeby dzieci jak najszybciej pożeniły się i za mąż wyszły. A więc żyjemy w dniach Noego. W czym jest problem? Problem jest w tym, że w tym wszystkim, co robimy, zapominamy o naszym Bogu. Zapominamy o Bogu, który jest priorytetem naszego życia, który jest najwyższą istotą, która czuwa nad nami. Zapominamy o Nim i zaczynamy żyć tym, co przyziemne. Zaczynamy żyć tym, co zjemy, co wypijemy, w co się ubierzemy, kiedy się ożenimy, kiedy za mąż wyjdziemy. Zaczynamy tymi rzeczami żyć, zapominając o tym, co najważniejsze. A najważniejszy w naszym życiu powinien być Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel. Dlatego mówiliśmy o tym, że życie nasze jest jak łódź, która płynie po oceanie. A tym oceanem jest cały ten świat. I najlepiej dla nas. Najlepiej dla nas, jeśli woda jest pod łodzią, jeśli woda jest pod łodzią naszego życia, jeśli ten świat jest pod nami, zostajemy na tym świecie, żyjemy na tym świecie, ten świat jest wokół nas, ale nie może być w łodzi, bo kiedy zaczniemy nabierać wiaderkami wodę do naszej łodzi, zacznie ona tonąć. Dlatego Bóg ostrzega nas, abyśmy nie byli chrześcijaninami, którzy dryfują, odpływają, którzy odchodzą od Pana, zapominając o Nim, a nabieramy coraz więcej wody tego świata do naszej łodzi. Dlatego skończyliśmy apelem, bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi na przyjście Pańskie. Bądźmy gotowi. Będziemy czytać dzisiaj wspaniały tekst słowa Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj zastanowimy się nad tym znakiem. Co Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj przez to słowo i co chce wlać w nasze serca dzisiaj poprzez tą opowieść, przypowieść, którą wypowiedział Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Przeczytamy Boże Słowo, tłumaczenie Biblia Warszawsko-Praska. Skupmy uwagę na Bożym Słowie. Jeśli macie Biblię, otwórzcie, jeśli nie, patrzcie na ekran. Wszystkie teksty tutaj będą. Czytajmy Boże Słowo. Bierzmy to Słowo do naszego serca, do naszego życia. Wówczas z Królestwem Niebieskim będzie tak. Oto Pan Jezus mówi, będzie tak. Z Królestwem Niebieskim będzie tak. Nie dotyczy to świata, nie dotyczy to ludzi na zewnątrz. Jest mowa o Królestwie Bożym. Jest mowa o Kościele, jest mowa o Królestwie Niebieskim, o ludziach wierzących. Będzie tak, jak z 10 pannami, które wziąwszy swe lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Otóż owe głupie wzięły ze sobą lampy, nie zabrały oleju. Mądre zaś, biorąc lampy, zabrały również i olej w naczyniach. A gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkich ogarnęło znużenie i posnęły. Lecz o północy dał się słyszeć krzyk. Oto oblubieniec, wychodźcie naprzeciw. Obudziły się tedy wszystkie panny i poczęły opatrywać swoje lampy. I powiedziały panny głupie do mądrych, dajcie nam oleju, bo gasną nam lampy. Ale te odpowiedziały, nie, bo może nie starczyć ani dla nas, ani dla was. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one odeszły, nadszedł oblubieniec. Wówczas te, które były gotowe, weszły z nim do sali biesiadnej i zamknięto drzwi. Przyszły wreszcie pozostałe panny i zaczęły wołać, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę mówię wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. To jest przypowieść. Ale w każdej przypowieści Jezusa tkwi Boża prawda. Tkwi Boże przesłanie. Pan Jezus użył tego opowiadania, aby wnieść słowo ostrzeżenia, słowo przestrogi dla Kościoła. Przyrównał Kościół, Królestwo Niebieskie do 10 panien. Oto, aby to zobrazować, użył przykładu 10 kobiet, 10 panien, które miały lampy i oczekiwały na przyjście swojego oblubieńca. Były to panny, które wyczekiwały na przyjście swojego oblubieńca. I poprzez ten przykład Pan Jezus pragnie przemówić dzisiaj do naszych serc. W objawieniu Jana w 16 rozdziale, wierszu 15 czytamy, oto przychodzę jak złodziej. To mówi Bóg, to mówi Pan. Błogosławiony każdy, kto czuwa i pilnuje swych szat, troszcząc się o to, by nie chodził nagi i nie widziano jego sromoty. Oto błogosławiony ten, kto czuwa i pilnuje swoich szat, pilnuje swojego życia. pilnuje swojej duszy, swoich myśli, swojego serca, kto czuwa, by nie chodzić nago, ale by być przyobleczonym, gotowym, gotowym na spotkanie, gotowym na konfrontację, dlatego że Pan Jezus Chrystus przyjdzie nagle, pojawi się nagle, niespodziewanie. Oto przychodzę jak złodziej. Gdyby ludzie wiedzieli, kiedy złodziej przyjdzie, to nic złodziej by im nie zabrał. Ale złodziej przychodzi niespodziewanie, zaskakuje nas. Nie jesteśmy często przygotowani, jesteśmy zdziwieni, że przyszedł, jak się tu dostał, co on zrobił. Bo nie byliśmy gotowi, nie czuwaliśmy, dlatego wszedł znienacka. I tak będzie z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Pytanie brzmi, w jakiej kondycji duchowej jestem? Pytanie brzmi, jak wygląda mój duchowy stan tuż przed przyjściem Chrystusa? Czy jestem gotowy, aby Go spotkać? A może sprawy doczesnego życia przytłaczają mnie i zabierają mi wszystko, co najważniejsze? I jest właśnie w moim życiu, tak jak za dni Noego, sprawy doczesne dominują, zdominowały moje postępowanie, moje pragnienia, moje cele, mój czas, moje życie, zdominowały rzeczy dnia codziennego. I jest jak za dni Noego, codzienne życie pozbawia mnie społeczności z Bogiem, czujności, bliskich relacji. Jest On gdzieś daleko ode mnie. Wiem, że istnieje, wierzę w Niego, że jest, ale jestem tak zajęty, jestem tak zabiegany, jestem tak zaabsorbowany rzeczami doczesnymi, że tylko one przenikają przez moje myśli, są w moim działaniu, zabierają mi cały mój czas. To znaczy, że jestem jak za dni Noego. To znaczy, że pochłonęły mnie sprawy doczesne. I powiem wam, czy to wierzymy, czy nie, jak daleko jesteśmy do tego przekonani, jak bardzo tym żyjemy, to nie ma znaczenia. Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Przyjdzie nagle, przyjdzie znienacka, zaskoczy nas. Czy jestem gotowy? Czy będę gotowy na spotkanie, jak pięć mądrych panien, które były gotowe się z Nim spotkać, które może po tym długim okresie oczekiwania, może zostało już znużenie, może niecierpliwość, może nawet pewna ospałość się wkradła, ale były gotowe, aby się z Nim spotkać, bo miały to, co potrzebowały na spotkanie z Nim. I o tym będziemy mówić, czego potrzebujemy, by się z Nim spotkać i by wpaść w Jego ramiona, halleluja, by wejść w tą obecność wieczności, co cechowało pięć panien, które osiągnęły cel, wesele baranka. Co cechowało? Co takiego musi być w naszym życiu? Co takiego dramatycznego musi się dziać, abym ja był gotowy, aby był przygotowany na przyjście Pańskie? Po pierwsze, miały lampy. Lampa to symbol światła. I musimy powiedzieć, że wszystkie 10 miały lampy. Wszystkie miały symbol światła. Każda z nich była osobą, która miała światło, miała lampę. 10 panien, o których mówi Pan Jezus, miały moment w swoim życiu, w którym światło Chrystusa, światło Boże zapaliło się w ich życiu. Nie ma nic piękniejszego, jak oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie ma nic wspanialszego, jak nagle w Twoim życiu, w moim życiu, w naszym życiu zaczyna świecić światło Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg nagle otwiera nam umysł, otwiera nasze serca, nagle rozumiemy, że chodziliśmy w ciemności całe nasze życie i teraz Jezus Chrystus, największe światło świata, przychodzi do naszego życia i oto życie nasze staje się lampą świecącą. Pan Jezus zaczyna świecić w nas. W Ewangelii Jana 8:12 czytamy, potem znów do nich przemówił Jezus w te słowa: ja jestem światłem dla świata, kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Halleluja! Nie ma nic piękniejszego, jak mieć światło życia w sobie, które się pali i świeci bezustannie, jakże przygnębiająca, jakże smutna, jakże okrutna jest ciemność. Nie chcemy ciemności. Boimy się w ciemności. Ciemność nie pomaga nam żyć, funkcjonować. Ciemność nas ogranicza, ciemność nas przytłacza, ciemność nas przybija. Ale gdy zapalamy światło, gdy znika ciemność, od razu pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Prąd włączyli, halleluja! Gdy nagle został wyłączony. Kiedy byłem w Indiach, zastanawiałem się, jak ci ludzie żyją bez elektryczności w tych slumsach, które miałem okazję widzieć. My tak przyzwyczailiśmy się do prądu, że jak zniknie na moment, że jak zgaśnie na moment światło, jesteśmy przerażeni. Nie wiemy, co będzie. Trzeba dzwonić. Dzwoni na pogotowie energetyczne. Pytaj, co się stało. Natychmiast reagujemy. Tak bardzo potrzebujemy światła. Tak bardzo potrzebujemy światła Bożego w naszym życiu. Potrzebujemy Jezusa, aby życie było inne, aby życie było wspaniałe, pełne radości, spontaniczne, bo Jezus ze swoim światłem to wnosi w nasze życie. Ewangelia Jana 12:36 czytamy: dopóki korzystacie ze światła, wierzcie w światłość, abyście byli dziećmi światłości. Powiedział to Jezus, odszedł i ukrył się przed nimi. Zbawienie wnosi światło Chrystusa do naszego życia. Może potrzebujesz dziś zbawienia. Mamy wspaniałą nowinę. Bóg dziś zbawia. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś można zaprosić Jezusa do swojego serca. Dzisiaj to światło Królestwa Bożego może rozproszyć ciemność w twoim życiu. Dzisiaj Jezus może zaświecić w twoim sercu światło nowego życia. Światło, które promienieje i będziemy nazwani dziećmi światłości. Dopóki korzystamy z tego światła i wierzymy w tą światłość, jesteśmy dziećmi światłości. Amen. Ale jest jedno ale. Muszę wytrwać do końca. Niestety Biblia mówi, że nie początek zbawia, ale koniec. Jest to wyraźny apel Bożego Słowa. We wielu miejscach Pisma Świętego, gdy je uważnie czytam, odnajduję wskazówki, że nie początek mój jest ważny, choć jest bardzo ważny, ale mój koniec, jak zakończę moje życie. Nie tak jak wystartuję, ale jak zakończę mój start. Nie tak jak rozpocznę mój bieg, ale jak będę dobiegał do mety, w jakiej kondycji będę. Nie to, że wystartowałem w maratonie, ale że zakończyłem ten bieg maratoński i zdobyłem wieniec. Początek jest ważny, ale najważniejszy jest koniec. Początek nie tylko nas zbawia. Początek wprowadza nas w zbawienie, ale koniec pieczętuje nasze zbawienie. Jesteśmy na wieki z Panem. W Ewangelii Marka 13:13 czytamy: z powodu mojego imienia będziecie znienawidzeni przez wszystkich. To się dzieje. Dziwne, ale się to dzieje. Dzieje się to w chrześcijańskim kraju. Dzieje się to w kraju, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Że jeśli zaczynamy żyć dla Pana całym sercem, ludzie przestają nas rozumieć, ludzie nie rozumieją naszych decyzji, zaczynają z nas się śmiać, zaczynają nas nienawidzieć. Ale tak i tak powiem, że my nie wiemy, co to znaczy być prześladowany dla imienia Jego. To, że nas wyśmieją, to, że nas obmówią, to, że wiele razy pokażą palcem, czy nienawidzą nas, to jest wszystko. Niektórzy ludzie umierają z powodu imienia Jezus. Niektórzy ludzie są izolowani, są zamykani w więzieniach, w różnych rejonach świata z powodu imienia Jezus. Ale to jest coś naturalnego, że z powodu Jego imienia będziemy znienawidzeni przez ludzi, którzy Pana nie poznali. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Jest apel Pana Jezusa, jest apel Bożego Słowa, że muszę wytrwać do końca, muszę być gotowy do końca. W liście do Hebrajczyków 3:6 czytamy: natomiast Chrystus był wierny, ale jako syn, który ma pieczę nad całym swoim domem. Domem tym zaś my będziemy, jeśli tylko zachowamy ufność i chwalebną nadzieję tego wszystkiego, czego się spodziewamy. Czy spodziewam się Jego przyjścia? Czy oczekuję na Jego powrót? Czy czekam i rozmawiam o tym? Podałem taki wspaniały przykład tydzień temu, że ktoś, kto buduje dom i chce się do niego wprowadzić i ten dom już jest prawie na wykończeniu, to o niczym innym nie mówi, tylko o nowym domu. O niczym innym nie myśli, tylko o tym, aby tam wejść. O niczym innym nie rozmawia ze swoją rodziną, jak z radością opisuje to, jak teraz będą wspaniale mieszkać, jak każdy będzie miał swój pokój, jak będzie im wygodnie się wyprowadzić z tego małego M do swojego domu, do swojego wymarzonego domu. Kiedy Pan Jezus wraca, ci, którzy czekają na swój nowy dom, ci, którzy wierzą, że jest nowe niebo, ci, którzy wierzą, że Pan Jezus poszedł przygotować dla nas miejsce, rozmawiają o tym. Moje pytanie, kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoją rodziną na temat nowego domu, na temat przyjścia Pana, na temat powrotu Jezusa, na temat tego, co On przygotowuje dla nas. Oczekujemy, jeśli tylko zachowamy ufność i chwalebną nadzieję tego wszystkiego, czego się spodziewamy. Werset 14, list do Hebrajczyków, 3 rozdział, brzmi tak: będziemy bowiem uczestnikami w dobrach Chrystusa, jeśli wytrwamy do końca w tej samej niezachwianej nadziei. To jest Boże Słowo. Będziemy uczestnikami w dobrach Chrystusa, jeśli wytrwamy do końca w tej samej, zawsze niezachwianej nadziei. Jeśli wytrwamy do samego końca. A więc, co takiego stało się z 5 pannami? Przecież to jest Królestwo Niebieskie. Co takiego się stało z nimi? Z połową. Miały lampy. Miały symbol światła. Były oczekujące, ale zostały na zewnątrz. Kiedy Pan przyszedł i zabrał swój Kościół, zostały na zewnątrz i wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Ja nie chcę zostać. Jeśli chce ktoś zostać, to jest jego decyzja. Chcę powiedzieć wam, że nie będzie łatwo dla tych, którzy zostaną. Biblia uczy nas, i nie chcę wchodzić w esatologię teraz, ale Biblia uczy nas, że jedynym sposobem, aby dostać się dla tych, którzy zostaną z Kościoła, będzie oddać swoje życie. Będzie cierpienie, będzie ból za nieprzyjęcie znamienia bestii na swoje życie. I będzie to jedyna droga, aby dostać się tam na drugą stronę po pochwyceniu Kościoła, kiedy Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie. Ja chcę być gotowy na ten moment, kiedy zabrzmi trąba i kiedy Jezus zawoła: chodź mój Kościele. Chcę być gotowy, aby być pochwycony na obłoki. Abym nie został. Abym nie musiał stukać do drzwi, abym nie musiał pukać: Panie, otwórz. Tak jak tych 5 niemądrych panien, które zaniedbały swoje życie, które pozostały. A więc nie wystarczy tylko lampa. Co takiego miały te mądre panny? Miały mądrość. To były mądre panny. Czyż nie jest to wspaniałe określenie? Mądry Jasiu. Mądra Zosia. Czyż nie jest to uwłaczające? Głupi Jasiu. Głupia Zosia. Lepiej mieć to określenie mądry. Mądry. To były mądre panny. Dlatego, że Bóg obdarowuje mądrością. Bóg pragnie, abyśmy kierowali się Jego mądrością. My mamy naszą mądrość. O tak, jako ludzie decydujemy. Bóg włożył w naszą głowę mózg i system myślenia. I my mamy naszą mądrość. My potrafimy podejmować decyzje. My rozróżniamy, żyjemy, decydujemy. Będę o tym za chwilę mówił. Ale jest to nasza ludzka mądrość. I niestety, z całym szacunkiem dla naszej ludzkiej mądrości, nasza mądrość zawodzi nas. nie jest doskonała. Wiele razy żałujemy, zażałujemy tego, co zrobiliśmy. Wiele razy żałujemy naszych decyzji. Wiele razy po prostu popełniamy drastyczne błędy, kierując się naszą mądrością. Dlatego Boże Słowo przychodzi nam na ratunek. Dlatego kochamy Boże Słowo. Amen. Biblia jest piękną księgą, jest niesamowitą, natchnioną księgą. Czytamy w Przypowieściach Salomona 2 od 1. Oto brzmi tak tekst. Synu mój, jeśli słów mych posłuchasz i weźmiesz sobie do serca moje przykazania i w stronę mądrości nadstawisz swe ucho. Gdzie nadstawiam dziś moje ucho? Co wchodzi przez tą bramę do mojego wnętrza? Jeśli w stronę mądrości nadstawisz swoje ucho, a serce otworzysz na rozsądek, jeśli będziesz wzywał mądrości i głośno domagał się rozeznania. To jest mowa o modlitwie. Czy wołam do mojego Boga? Panie, chcę Twojej mądrości. Głośno domagam się rozeznania, które od Ciebie przychodzi. Popatrzcie dalej. Jeśli będziesz tego szukał jak srebra i pragnął jak największych skarbów, wtedy zrozumiesz, czym jest bojaźń Boża i będzie Ci dane poznanie Boga. Idźmy dalej. Bo Pan rzeczywiście udziela mądrości. To co? Nie mam jej? Nim się nawrócę, mam mądrość. Oczywiście mamy naszą ludzką mądrość. Mamy nasze ludzkie zdolności. Bóg nam je już dał wcześniej. Ale nasza mądrość została skażona grzechem. Nasza mądrość została zainfekowana. Pragnienia nasze i dążenia są złe. Dlatego Pan w swojej łasce dalej udziela mądrości. Z ust Jego pochodzą roztropność i wiedza. Zawsze jest gotów wspierać ludzi prawych i tarczą jest dla żyjących według sprawiedliwości. On strzeże dróg sprawiedliwych i czuwa nad ścieżkami tych, co Go miłują. Wtedy zrozumiesz, co to jest prawo i sprawiedliwość, prostota serca i uczciwość życia, a mądrość zamieszka w Twoim sercu i wiedza uszczęśliwi Twoją duszę. Nie ma nic wspanialszego, jak być napełniony Bożą mądrością, jak być przejęty Bożą roztropnością, jak chodzić w Bożej mądrości. Przy powieści Salomona 3 od 4 do 8 czytamy, wtedy znajdziesz życzliwość i względy zarówno u Boga, jak i ludzi. To Boża mądrość sprawi, że znajdziesz życzliwość i względy zarówno u Boga, jak i ludzi. Całym sercem zaufaj Panu i nie buduj nigdy na własnej mądrości. Dla ludzi wierzących, dla nas, dla tych, którzy oddali życie Bogu, nie budujemy już dłużej na własnej mądrości. Staraj się Go dostrzec, Pana, dostrzec na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje Twe ścieżki. Siebie samego nie uważaj za mędrca. Oj, lubimy to. Przecież ja jestem mądry. Przecież to, co ja powiem, to się liczy. Ja potrafię, ja umiem, ja sobie poradzę. Siebie samego nie uważaj za mędrca. Pana się lękaj i zła unikaj, bo to jest zbawieniem dla Twojego zdrowia i kościom Twoim niesie pokrzepienie. Czy żyjąc kieruje się Bożą mądrością? Czy postępuje na sposób ludzki? Muszę sobie odpowiedzieć na te dwa pytania. Mądrość Boża kontra mądrość nasza. To jest bój. Mądrość Boża, ale także i moja myśl, decyzja, Izajasz powiedział: myśli Pana to nie myśli wasze, a drogi Pana to nie drogi wasze. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje myśli i moje drogi są wyższe niż wasze. Mądrość nasza jest uparta, samolubna, omylna, stronnicza. Taka jest nasza mądrość. Umiemy radzić sobie w sferach doczesności, umiemy funkcjonować w społeczeństwie, pośród którego żyjemy. Jesteśmy chłonni wiedzy, nauki. To wszystko jest pożyteczne, to wszystko ma miejsce. Ale jeśli chodzi o nasze duchowe życie, potrzebujemy mądrości Bożej. Potrzebujemy mądrości z góry. Mądrość w dbaniu o moje duchowe życie, o moją duchową kondycję. Mądrość w podejmowaniu decyzji. Jakże to ważne. Mieć Bożą mądrość w podejmowaniu decyzji. Te panny były to mądre panny. One opierały się nie na swojej mądrości, ale na mądrości Bożej. Mądrość w ustawianiu priorytetów swojego życia. Mądrość w opieraniu mego życia o tym, co wieczne. Mądrość Boża. Nie mogę żyć tak, jakby Bóg żył obok mnie. Lub tak, jakby go nie było. Jednocześnie deklarując, że wierzę w Boga. To nie współgra. To jest totalna pomyłka. To nie funkcjonuje. Pewne rzeczy nie mogą funkcjonować razem ze sobą. Nie mogę żyć tak, jakby Boga nie było, żyć obok Niego, a jednocześnie deklarować, że wierzę w Pana Boga i wszystko jest okej. Mądrość polega na tym, że pozwalam Bogu na panowanie w moim życiu. Tylko głupiec mówi: nie ma Boga. Tak mówi jeden z psalmów. Panny niemądre przestały kierować się Bożą mądrością. Zaczęły myśleć na sposób ludzki. Zaczęły żyć tym, co przyziemne. Zaczęły żyć w trosce i zakłopotaniu o doczesność. I minęły się z tą chwilą. Minęły się z tym momentem. Minęły się z przyjściem Pańskim. Oto połowa z nich pozostała. To mówi Pan Jezus. To pochodzi z tej księgi. Jakże to kwestionować? Jakże to odrzucić? Jest odpowiedź. List Jakuba 1:5 mówi nam: jeśli zaś komu z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów. Oto Pan chce obdarować mnie swoją mądrością. Jakub zaprasza nas: módl się, poproś Pana. Panie, chcę Twojej mądrości. Nie chcę być jak głupie panny, które zaczęły myśleć po swojemu. Chcę żyć Twoimi myślami, bo Twoje myśli są wyższe niż moje myśli. Twoje drogi są wyższe niż moje drogi. Prowadź mnie, Duchu Święty. Potrzebuję tego. I ostatnia myśl. Trzecia. Miały oliwę w naczyniach. Ich lampy były wyposażone w oliwę. Oliwa to symbol Ducha Świętego. Całe Boże Słowo używa symbolu oliwy. Wiele razy przy opisach namaszczenia oliwa odgrywała główną rolę. Dla nas dzisiaj oliwa symbolizuje wylanie Ducha Świętego. Jest to napełnienie nas, lampy Pana, oliwą. Oliwą Bożego Ducha. Oliwa sprawia, że lampa płonie. Nie gaśnie. Bez oliwy i płomienia lampa to eksponat. Dzisiaj, kiedy lampy oliwne stały się eksponatami muzeum, stoją pięknie wypolerowane, ale nie świecą. Już nie płoną. Dlatego, że nie wlewa się w nie oliwy i nie zapala się knota, aby płonął. Oto Duch Święty sprawia, że pali się we mnie ogień Boży. Nic innego. To nie przynależność kościelna, to nie moje wykształcenie, to nie moja wiedza. To Duch Święty sprawia, że płonie we mnie ogień Bożego Ducha. To Duch Święty sprawia, że płonie we mnie ogień i moja lampa świeci. I widać ją w nocy, gdy jest ciemno w tym świecie pogrążonym w ciemności. Tam na polu naszej misji, w moim domu rodzinnym, musi lampa świecić. Musi się palić. Dlatego ostatnio apelujemy, przyjmując Boże korygowanie do naszego życia, miejmy społeczności rodzinne z naszymi dziećmi w naszych domach. Niech płonie tam ta lampa, niech pali się ogień. Niech tam jest czas naszego kościoła, społeczności, gdy razem z dziećmi modlimy się, czytamy Boże Słowo, modlimy się do Pana o siebie, o rodzinę, o kościół, o nasze życie, gdy razem przed obliczem Bożym nabywamy siły. Wtedy Duch Święty rozpala nas swoim ogniem. Nie pozwólmy, aby to zgasło w naszych domach. Nie bądźmy głupimi pannami, które żyją tylko od niedzieli do niedzieli. Nie bądźmy tylko takimi, którzy przychodzą raz na tydzień, aby posłuchać kazania i być w kościele na modlitwie. My mamy płonąć cały tydzień. Mamy płonąć ogniem Bożego Ducha. To sprawia, że gdy przyjdzie Pan, zastanie nas czuwającymi. Będziemy mieli olej w naszych naczyniach. Będzie płonęła nasza lampa. Drugi list do Koryntian 4, od 7 do 10 czytamy. Przechowujmy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Przechowujmy, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Apel, zachęta. Apostoł Paweł mówi, przechowujmy ten skarb Ducha Świętego, ten Boży ogień, tą Bożą oliwę. Przechowujmy ten skarb w naczyniach glinianych. To jest nasz największy skarb, który daje nam najwspanialsze poczucie szczęścia i spełnienia. Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Bo kiedy będziemy się kierować naszą mądrością i będzie to z nas, utkwimy w miejscu, w którym utknęły panny niemądre. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie w rozpaczy. Nie rozpaczamy. Myślę, że ten niedostatek aż tak nie jest widoczny wśród nas. Oczywiście mamy takie tendencje, że zawsze chcemy mieć więcej niż mamy. To jest takie ludzkie. To jest takie nasze, przyziemne. To są nasze słabości. Ciągle z nimi żyjemy i się z nimi zmagamy. Tak już jest. Prawdziwy niedostatek miałem okazję zobaczyć w Indiach. Kiedy ludzie żyją w niedostatku, lecz nie rozpaczają. To było niesamowite widzieć te radosne, płomienne, pełne uwielbienia twarze tych biednych ludzi, którzy żyją naprawdę w warunkach ciężkich, ale nie rozpaczy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Amen. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Alleluja. Oto Duch Święty, który przychodzi do naszego życia, aby objawiać życie Jezusa w naszym ciele. Nie wytworzymy tego sztucznie. Nie potrafimy tego zagrać. Choć może mając aktorskie predyspozycje, niektórzy chrześcijanie potrafią pokazać, że są tacy czy tacy. Ale nie chodzi tu o aktorstwo. Chodzi tu o to, aby Duch Święty objawiał życie Chrystusa w nas. Przez nas. W Psalmie 23, wierszu 5 czytamy: stół dla mnie nakrywasz w oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój napełniasz po brzegi. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, że kiedy jest mowa o namaszczeniu, to ten kielich, to naczynie, którym jestem, Bóg pragnie napełniać swoim duchem po brzegi. Ktoś przekierował to słowo i mówi, używając tego tekstu, do powodzenia materialnego. O, Pan, mój kielich tak aż przepływa, tyle mam bogactwa, tyle mam kasy, tyle mam wszystkiego, bo Pan mój kielich napełnia po brzegi. W kontekście tego słowa czytam, że chodzi o namaszczenie olejkiem, który wlewa się do mojego kielicha, do naczynia, którym jestem, i napełnia się to naczynie aż po brzegi, a się przelewa na zewnątrz. Czy wiecie, że psalm 23 to jest taki niesamowity psalm? Psalm 23 pokazuje drogę, którą idziemy. Od momentu naszego nawrócenia. Oto Lesiu nawrócił się pewnego dnia, 29 już lat temu. Użyję siebie jako eksponat. Nie będę nikogo tutaj wywoływał do tablicy. Nawróciłem się mając lat 20. Pan jest pasterzem moim. Alleluja! Nowe życie! Narodziłem się na nowo. Pana Jezusa spotkałem. Ale fajny, Pan Jezus mnie zbawił. Jak cudownie żyć z Jezusem. Podskakiwałem z radości. Pan jest pasterzem moim. Niwy zielone. Jak wspaniale z Panem można się wyłożyć, poleżeć nad wodami spokojnymi. Tutaj mam to, co chcę. Ham. Tutaj mam to, co chcę. Ham. Niwy zielone, wody spokojne, jakie fajne życie z Jezusem. Oj, żeby tak wszyscy się nawrócili. Jak wspaniale jest z Panem. Niebo na ziemi, ziemia w niebie. O, czego ci ludzie się nie chcą nawracać? Jak wspaniale jest z Bogiem. Co za życie. Pan jest pasterzem moim. Duszę mą pokrzepia. Każdego dnia czuję się taki silny, wspaniały, mocny. O, jak z Bogiem cudownie jest żyć. Szczęśliwy, zadowolony, nasycony. Nic mi więcej nie potrzeba. To, co mam, mi wystarczy. Ale później przychodzi werset 4. Znacie psalm 23. Ciemna dolina. Niepewność, trudności, doświadczenia, próby, pokusy. O, są pokusy. Niesamowite. Gdzie te niby zielone? Ciemna dolina. Próby, trudności, doświadczenia, pokusy. I wtedy muszę zejść na ziemię. Muszę skonfrontować się z tym, co mnie spotyka. I oto Bóg daje mi odpowiedź. Siła, która jest w Duchu Świętym. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Choćbyś szedł ciemną doliną, niepewności, trudności, doświadczeń i prób, pokus. W tej dolinie ciemnej pełno jest zła, diabeł chodzi jak lew ryczący, czyha kogo by pochłonąć, ale ja jestem mocny w Panu. Mój Pan jest moją siłą. Nie jest to tylko moja piosenka w niedzielę w kościele, ale Pan jest moją mocą. Pan jest moją siłą. Oto dam odpór diabłu, a on ucieknie ode mnie. Namaszcza mnie oliwą. Kielich mój opływa. Zastawia stół wobec wrogów moich. Mówię, diabłu, idź precz od mojego życia, a on ucieka. Amen. Bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. I to były mądre panny. Miały oliwę. Pan przyszedł? Czy były na niwie zielonej? Czy były w dolinie ciemnej? Czy znowu były na wyżynach? Czy może zeszły w doliny? Miały oliwę. Może nie było łatwo? Może było ciężko? Dlaczego, Panie, nie wracasz? To cechuje Kościół w Indiach. Oni krzyczą do Boga. Przyjdź, Panie Jezu. Wróć, Panie Jezu. Zabierz nas do siebie. Wołają do Pana, bo jest im ciężko, bo nie jest im łatwo. A my tak osiedliśmy na laurach. Tak wygodnie nam tu na ziemi. Najlepiej, Panie, nie przychodź, tylko błogosław nam tutaj, bo tu jest tak fajnie. Tu jest tak przyjemnie. To życie ziemskie tak nas pociąga. Ale Pan powróci pewnego dnia. Chcę być mądrą panną. Kiedy na dźwięk trąby Jezus powróci, chcę być zabrany. Chcę być gotowy, bo mam nowy dom. Pan Jezus go buduje. Nie żadna firma budowlana, która krzywo położy kafelki i ściany krzywo postawi. ale buduje Pan Jezus mój dom. Biblia mówi, że tam są złote ulice, że tam są złote podłogi, że ściany są wyłożone diamentami, że tam jest tak przepięknie, tak cudownie, tak wspaniale. Jak z tym małżeństwem, które nagle zmarli i znaleźli się w niebie. I mąż mówi do żony, zobacz jak tu pięknie. Zobacz jak tu wspaniale. Zobacz co Pan przygotował dla nas. Czemu cały czas kazałaś mi się modlić, żebyśmy długo żyli? Czemu posyłałaś mnie na różne zabiegi odchudzające, aby jak najdłużej tu żyć? Po co myśmy chodzili ćwiczyć ciągle, tylko ćwiczyć nasze fizyczne ciało, aby tylko jak najdłużej przeżyć? Zobacz jak tu pięknie. Zobacz jak tu wspaniale. Czemu myśmy tu wcześniej nie przyszli? Czemu wcześniej myśmy tu nie przyszli? Czemu wcześniej myśmy tu nie przyszli? Lepiej późno niż wcale. Halleluja. Lepiej późno niż wcale. Znaleźć się tam, gdzie Pan buduje dla nas wspaniały dom. Wszystko zostawimy tutaj na ziemi. Wszystko przeminie. Wszystko, co mamy, pozostanie. Wejdziemy tam tacy, jacy przyszliśmy. Nic ze sobą nie zabierzemy, bo wszystko przygotował dla nas Pan. Przypowieści Salomona 13:9 brzmią tak. Światłość sprawiedliwego promieniuje szeroko, a lampa niewiernych przygasa. Tu nie chodzi o ludzi niewierzących. Chcę, żebyśmy rozumieli Boże Słowo. Tu nie jest napisane lampa niewierzących przygasa. Niewierzący nie mają lampy. Lampę miały wszystkie panny. 10. 5 nie były wierne. Co się stało? Lampa zgasła. Brakło oliwy. Brakło mądrości. 5 miały oliwę. Lampa się paliła. Lampa sprawiedliwego promieniuje szeroko. Światłość oddanych Bogu będzie świecić do końca. Światłość w lampie będzie do końca w życiu tych, którzy mają oliwę i mądrość. A kiedy będę niewierny, nie niewierzący, to różnica. Mam być wierny do końca. Mam być wierny Bogu do końca, aby moja lampa nie zgasła, aby nasze lampy nie zgasły. Nie interesuje mnie grono 5 niemądrych panien. Interesuje mnie tylko ta pierwsza grupa, panny mądre. To jest dla mnie wzór. One są dla mnie autorytetem. One dzisiaj mówią do nas, bądź gotowy. Bądź gotowy, bądź przygotowany. Powstańmy przed Panem. Powstańmy przed Bogiem. Stańmy przed Jezusem dzisiaj jako Jego Kościół. Stańmy przed Panem. Halleluja. Wejrzyjmy w nasze życie, nim się rozejdziemy. Wrócimy spokojnie. Śnieg przestał padać. Poczekajmy jeszcze chwilę. Stopnieje na drogach. Łatwiej się pojedzie. Poświęćmy ten czas, by się pomodlić. Nie uciekajmy już teraz. Nie wsiadajmy w nasze auta, bo już mamy teraz jedzenie i picie. Bo już trzeba wrócić do tego, co było w dniach Noego. Nie. Gotowi na powtórne przyjście Pańskie. Badamy nasze serca. Prosimy, Duchu Święty, dzisiaj stąp na mnie. Mądrości Boża, napełnij mnie. Pomódlmy się o to. Mamy lampy, oddaliśmy życie Bogu. A jeśli ktoś Bogu życie nie oddał, dziś możesz to uczynić. Dziś może Twoja lampa zapłonąć. Dziś Pan Jezus może zaświecić w Twoim życiu. Dziś może zapalić się Twoja lampa. Ale musisz zdecydować. Nikt nie ma prawa Cię na siłę do niczego zmusić. Musisz podjąć decyzję, aby oddać Jezusowi swoje życie, aby Go przyjąć jako Pana i Zbawiciela i aby zamieszkał w Twoim sercu i dał Ci moc Ducha Świętego do zwycięskiego życia. Pochylmy nasze głowy, pomódlmy się teraz. Zawołajmy do Pana. Panie, napełnij mnie tą oliwą. Panie, daj mi Twojej mądrości. Potrzebuję jej teraz. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam ten przykład, że pokazujesz nam, Panie, że Ty powracasz, Ty przyjdziesz po swój Kościół. Ty, Panie, nam przypominasz, abyśmy byli gotowi. Ty, Panie, przypominasz nam i układasz nasze priorytety w naszym życiu. Panie, tak, doczesność jest dla nas także ważna. Musimy pracować, musimy spożywać posiłki, musimy wykształcić nasze dzieci, musimy mieć mieszkanie na dom nasz, odzienie. Panie, te rzeczy, Panie, są ważne. Ty o to się troszczysz, Ty nam pomagasz. Panie, Ty zaopatrujesz, Ty nas prowadzisz. Ale Panie, chcemy, aby nasze duchowe szaty były dla nas najważniejsze. I abyśmy byli, Panie, tą lampą, która świeci, która ma olej i która ma Twoją mądrość. Panie, abyśmy myśleli o tym, co w górze. Bo Ty powiedziałeś w Twoim słowie o tym, co w górze myślcie. Co chwalebne, co buduje, co wieczne. Panie, pomóż mi, pomóż nam, Panie, być ludźmi silnymi w wierze. Pomóż nam być mądrymi pannami, Panie. Pomóż nam być ludźmi napełnionymi niebiańską, Bożą mądrością. Pomóż nam, Panie, napełnić nasz kielich, nasze naczynie, abyśmy mieli ten skarb w tym naczyniu. Byśmy wiedzieli, że wszystko, cała nasza siła i moc jest z Boga, a nie z nas. Panie, napełniaj nas Duchem Świętym. Napełnij nas swoim ogniem. Panie, niech ten ogień płonie w naszych sercach. Panie, ja modlę się teraz, aby ten zbór, który mamy, który tworzymy, Twój Kościół, to nie jest nasz Kościół, to jest Twój Kościół, Panie. Jesteśmy Twoim Kościołem i tu panuje Twój porządek. Powinien panować Twój porządek, nie nasz porządek. Panie, modlimy się o to, aby był to Kościół Panien mądrych, Kościół Panien gotowych na przyjście, Kościół napełniony Duchem Świętym, Kościół, który ma oliwę w naczyniach, który płonie Twoim ogniem. Panie, pomóż nam w tym. Modlę się do Ciebie. Modlę się o moje życie, aby nigdy nie gasło. Abym nie był tylko eksponatem stojącym na nabożeństwie. Lampą bez ognia, bez entuzjazmu, bez życia. Ale Panie, aby płonął we mnie Twój ogień. Aby palił się ten ogień i był widoczny w imieniu Jezusa. Panie, ja Ci dziękuję za Twój Kościół. Dziękuję Ci za to, kim jesteśmy i co mamy w Tobie. Dziękuję Ci, że tak cierpliwie, Panie, czekasz. Panie, odwlekasz swoje przyjście. Bo może widzisz, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Ale mówisz nam, bądźcie gotowi. Czuwajcie. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Panie, chcemy być gotowi na Twoje przyjście. Modlę się o siebie, o moją rodzinę. Modlę się o zbór, w którym jestem. Modlę się o Twój Kościół w naszym kraju. Modlę się o braci i siostry na całym obliczu ziemi. Bądźmy gotowi. Pomóż nam, Panie, być gotowymi, kiedy zabrzmi trąba. Kiedy zabrzmi trąba archanielska i kiedy zabierzesz swój Kościół do siebie. Halleluja.